Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Dzisiaj specjalne wydanie powyborcze. Będziemy komentować z naszymi gośćmi wyniki wyborów, albo raczej wyniki sondażu Exit Poll Ipsos, które pojawiły się wczoraj wieczorem. Zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzień dobry. Państwa i moim pierwszym gościem dzisiaj w Rzecz o Polityce jest Adam Jarubas, europoseł PSL, szef sztabu wyborczego Trzeciej Drogi PSL w tych wyborach samorządowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pierwsze pytanie to jest ten wynik, który pojawił się wczoraj wieczorem. To jest dobry wynik dla Trzeciej Drogi czy zły?
To jest wynik, który potwierdza, że jesteśmy trzecią siłą polityczną na polskiej scenie. To jest oczywiście świadomość też, że mamy zdecydowanie niższą frekwencję niż w wyborach parlamentarnych o prawie 25%. Także w jakimś sensie była to bitwa na żelazne elektoraty i ten wynik z wyborów samorządowych jest bardzo zbliżony do wyniku, który Trzecia Droga uzyskała w wyborach parlamentarnych, więc jest to potwierdzenie tego, że nie ma koalicji 15 października bez Trzeciej Drogi. Takie potwierdzenie, że też potrzebna jest alternatywa pomiędzy lewą a prawą sceną polityczną. Wynik Trzeciej Drogi jest dwukrotnie lepszy też niż wynik Lewicy, prawie dwukrotnie lepszy niż wynik Konfederacji, także takie potwierdzenie rzeczywiście mocnego zakotwiczenia Trzeciej Drogi na polskiej scenie politycznej.
Tych wątków do analizy jest oczywiście bardzo wiele, ale pierwszy wątek jest taki, w ilu sejmikach pana zdaniem Trzecia Droga będzie współrządzić w koalicji z innymi koalicjantami, z Koalicją Obywatelską i być może z Lewicą? Jak pan szacuje?
No to się okaże. Finalnie pamiętam, w poprzednich wyborach bywało tak, że na przykład w Świętokrzyskiem jako PSL nie potrzebowaliśmy koalicjanta, z kolei Platforma Obywatelska w Pomorskiem tradycyjnie uzyskująca wysokie wyniki, ale i tu ta koalicja była, więc pewnie niezależnie od tego, albo będzie to jakiś element szerszego porozumienia. Ja już dzisiaj widać, że najpewniej tych sejmików, gdzie PiS nie będzie rządzić, będzie więcej niż do tej pory. Z tej perspektywy dla całej koalicji 15 października będzie to jakiś uzysk. No, trzeba uczciwie powiedzieć, że pewnie aspiracje były wyższe, ale ten wynik nas satysfakcjonuje. Na pewno koalicja 15 października ma tutaj też parę wątków do przemyślenia co do strategii, która była obrana po to, żeby zoptymalizować szanse na dobry wynik w wyborach europejskich, bo już tak naprawdę dzisiaj rozpoczyna się kolejna kampania.
Do wyborów europejskich jeszcze przejdziemy, ale zapytam o pana Świętokrzyskie, województwo świętokrzyskie. Czy ma pan takie szacunki, może nieoficjalne dane, które wskazują, jak potoczy się właśnie los sejmiku województwa świętokrzyskiego, bardzo ważnego z wielu perspektyw? Wie pan może już, jak tutaj będzie wyglądała ta koalicja, układ sił?
Jeszcze nie mamy tych informacji, te dane cały czas spływają, pewnie za parę godzin to się okaże. Jeśli byśmy przekładali, chociaż trzeba zastrzec, że nie da się z poziomu całego województwa przełożyć wyniku procentowego, nawet tego exit polla, bo pamiętajmy, że często nawet promil poparcia liczony w okręgu decyduje o tym, czy mandat powędruje w jedną czy w drugą stronę, więc w istocie bardzo minimalne różnice mogą spowodować to, czy PiS-owi, który najprawdopodobniej wygrał zdecydowanie te wybory w Świętokrzyskiem, uda się sformułować większość. Nawet te pobieżnie robione przymiarki pokazuje, że tej większości, tak jak poprzednio, czyli 16 mandatów na 30, nie uda się PiS-owi zgromadzić, więc to będzie przestrzeń dla pozostałych ugrupowań, żeby dyskutować o tym, czy uda się zbudować dobrą większość, która odsunie te niekompetentne, często nawet skorumpowane władze od rządów.
Na wyniki w Świętokrzyskim jeszcze chwilę poczekamy, ale też są już sondażowe wyniki wyborów, jeśli chodzi o Kielce. Czy coś pana tutaj zaskoczyło? A może wcześniej jeszcze rezygnacja Bogdana Wenty pana zaskoczyła, bo ona w jakimś sensie, może nie w jakimś, ale w ogóle ustawiła wybory na prezydenta Kielc. Coś tutaj było niespodzianką?
Wydaje się, że tutaj jest wszyscy spodziewali się, że wynik Agaty Wojdy, reprezentantki Koalicji Obywatelskiej, będzie najlepszy, najmocniejszy. To się rzeczywiście potwierdziło. Jest to kandydatka, która moim zdaniem ma największe szanse na wygraną w wyborach prezydenckich. No, jeśli chodzi o Bogdana Wentę, on od pewnego czasu już sugerował, że nie zamierza ubiegać się o mandat. W jakimś sensie wydaje mi się, że ten czas dla miasta nie był optymalnie wykorzystany, no ale to już jest kwestia przyszłości, to wyborcy o tym zdecydowali. Natomiast no, dzisiaj wydaje się, że jest szansa, podobnie jak w wielu miastach w Polsce, zawalczyć, bo tu widać, że PiS nie ma za dobrych wyników, jeśli chodzi o miasta prezydenckie, więc szeroko rozumiani kandydaci koalicji 15 października, głównie trzeba przyznać Platformę, ale chociażby Wrocław jest takim przykładem, że Iza Bodnar, kandydatka trzeciej drogi, ma bardzo duże szanse na to, żeby zawalczyć z powodzeniem o mandat prezydenta Wrocławia.
Tak jak rozmawiamy, to oczywiście wyniki spływają, są liczone w miastach, gminach, powiatach. Na te konkretne wyniki przyjdzie jeszcze chwilę poczekać. Ale pytanie dzisiaj, sam pan o tym wspomniał, o przemyśleniach w ramach koalicji 15 października. Co jest takim głównym wątkiem dla pana, z pana też europejskiej perspektywy, właśnie do przemyślenia w ramach koalicji?
No, pytanie jest takie, dlaczego ta frekwencja tak istotnie odbiega od tej entuzjastycznej 75% z wyborów parlamentarnych. Z jednej strony może to być taki element zmęczenia. Te wybory parlamentarne i samorządowe były bardzo blisko siebie, stąd może to było tak, że część wyborców, jak dzisiaj widzimy, zwłaszcza młodszych wyborców, po prostu pozostała w domu albo wykorzystała dobrą, piękną, niedzielną pogodę do tego, żeby spędzić ten czas inaczej. Pewnie pytania, analizy o tą demobilizację, zwłaszcza po stronie wyborców koalicji 15 października, to będzie już przedmiot głębszych analiz, ale też widać, że koalicja w jakimś sensie mogła być skarcona za te różnice, które były ostatnio widoczne. Wybory okazały się nie być wyborami o aborcję, jak mówili to nasi koledzy z Lewicy, ale raczej o kwestie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, bezpieczeństwa takiego też codziennego, życiowego, kwestii zdrowia, edukacji. No i jednak chyba w jakimś zakresie też takiego upolitycznienia, mocnego upolitycznienia. Cały czas jesteśmy jeszcze po wyborach parlamentarnych w takim mocnym, nacechowanym mocno politycznie konflikcie i jednak trzeba powiedzieć, że PiS mimo takiej raczej trajektorii spadkowej zachował dosyć silne wpływy, zwłaszcza w Polsce Wschodniej, duże zasoby, które też zgromadził, finansowe, pewnie w oparciu o środki też publiczne ze spółek Skarbu Państwa, więc potrafili to wykorzystać i przy no, generalnie jakimś trendzie spadkowym, ale jednak jest to formacja, z którą się nadal trzeba liczyć.
A uważa pan, że podejście rządu do protestów rolników też miało wpływ na ten wynik?
No, tu jest rzecz zaskakująca, bo ja się spodziewałem, że rzeczywiście rolnicy będą potrafili ocenić, kto zafundował im faktycznie te kłopoty, z którymi dzisiaj rząd musi się borykać, bo ta sytuacja oczywiście narastała przez wiele miesięcy i tutaj i komisarz Wojciechowski, i bezczynność, czy nawet błędne decyzje ministra Kowalczyka, pamiętamy, który zachęcał do pozostawienia zboża, myślę, że część tego zboża jeszcze zalega w spichlerzach, tak naprawdę PiS zafundował te kłopoty. To jest bardzo złożona sytuacja, która rozgrywa się nie tylko na rynku tutaj polskim, ale wymaga szeregu konsultacji z Komisją Europejską. Tu akurat dużo się tych postulatów, które rolnicy oczekiwali, udało przeprowadzić. My za 2 tygodnie na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego będziemy głosować cały pakiet wycofujący dużą część najbardziej oprotestowanych przez rolników postulatów tak zwanego Zielonego Ładu, czyli kwestii przeregulowania właśnie zasad dotyczących wspólnej polityki rolnej, ugorowania, stosowania pestycydów. Wydaje się, że pewnie brakło takiego dotarcia do rolników z tymi informacjami, chociaż ogromny wysiłek tutaj robi minister Siekierski i pozostali też ministrowie, sam premier. Wydaje się, że tutaj komunikacyjnie właśnie jeśli patrzymy nawet na poparcie wśród rolników, to mimo spadku o prawie 10% dla PiS-u w tej grupie, to jednak wynik na poziomie 50-kilku% dla poprzednio rządzących pokazuje, że pewnie nie byliśmy dosyć sprawni, jeśli chodzi o pokazywanie, ile rząd zrobił, żeby te problemy, z którymi rolnicy się borykają, rozwiązać.
Swoją drogą taka dygresja, a czy w kuluarach Parlamentu Europejskiego, w kuluarach Brukseli i Strasburga już coś się mówi o tym, jaką tekę w nowej Komisji Europejskiej mogłaby mieć Polska w nowym rozdaniu? Oczywiście to jest dyskusja na drugą połowę roku, ale jednak coś już słychać w tych kuluarach?
No to oczywiście są plotki powtarzane gdzieś tam na korytarzach, ale no, najpewniej szanse na bycie przewodniczącą ma dalej Ursula von der Leyen, więc to ona będzie tą architektką razem z państwami członkowskimi, bo taka jest procedura uzgadniania z premierami poszczególnych portfolio, które każdy kraj otrzyma. No, mówi się dosyć głośno o tym, że Polska mogłaby uzyskać tekę odpowiedzialną za bezpieczeństwo. Być może powstanie takie specjalne właśnie portfolio dotyczące bezpieczeństwa. Dzisiaj jest to element połączony z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, a tutaj być może właśnie z uwagi na nowe wyzwania, na konieczność wspierania bardziej efektywnego Ukrainy, ale też zbrojenia Unii jako takiej, powstanie urząd komisarza do spraw obrony, być może któryś z reprezentantów Polski mógłby tę ważną tekę objąć.
Na koniec jeszcze pytanie właśnie o wybory europejskie. 9 czerwca oczywiście będą w Polsce, w całej Europie od 6 do 9 czerwca, tak się rozkłada ten wyborczy kalendarz. No i pytanie, w jakiej konfiguracji pójdzie Polskie Stronnictwo Ludowe? Czy porozumie się z Platformą Obywatelską, czy raczej z Polską 2050, a może będzie jeszcze jakaś inna wspólna konfiguracja? Jak pan to widzi?
Naszym naturalnym partnerem dzisiaj, z którym z powodzeniem walczymy o mandaty, jest Trzecia Droga, czyli Polska 2050, i pewnie będziemy dyskutować o takim podstawowym wariancie, ale warto też, wyciągając naukę i po analizie szybkiej, bo czasu nie ma zbyt dużo, w zasadzie w ciągu 2 tygodni musi zapaść decyzja o formule komitetu, do 2 maja mamy czas na zgłaszanie kandydatów, ale warto, wyciągając naukę z tych wyborów, z kwestii właśnie mobilizacji i demobilizacji wyborców, patrząc też na specyfikę tych wyborów europejskich, które z reguły nie cieszyły się taką popularnością jak wybory samorządowe czy parlamentarne, czyli kwestia, to wymaga szczegółowego namysłu, czy w ramach zoptymalizowania szans koalicji 15 października nie popatrzeć na formułę też koalicji Trzecia Droga plus Koalicja Obywatelska. Wiemy, że Lewica już zarejestrowała swój komitet i pewnie będziemy to analizować. Według mnie takim bazowym scenariuszem jest wystartowanie z Trzeciej Drogi.
Pan chciałby kandydować ponownie? Będzie pan kandydował ponownie do Europarlamentu?
Będę się starał o odnowienie swojego mandatu.
Na koniec jeszcze pytanie o taki wniosek dla samych spraw gospodarczych, rządowych. Czy jest jakaś jedna sprawa, która dzisiaj dla pana jest najważniejsza, jeśli chodzi z punktu widzenia PSL oczywiście, w tej rządowej układance? Czy to jest kwestia składki zdrowotnej, czy jeszcze coś innego, co dzisiaj się panu rzuca w oczy, co PSL musi dowieść w najbliższych miesiącach?
Składka zdrowotna jest absolutnym priorytetem dla nas, dla całej Trzeciej Drogi, to podkreślamy i wkrótce są już projekty, więc Sejm nimi się zajmie, ale z mojej perspektywy ja też zajmuję się środkami europejskimi, KPO 260 miliardów do wydania w 2 lata, to jest największe wyzwanie dzisiaj przed rządem, żeby sprawnie zaprogramować, zrealizować i rozliczyć inwestycje do połowy 2026 roku. Rząd PiS-u stracił 2 lata, poważnie wystawiając na szwank, na ryzyko niewykorzystania tych pieniędzy dla Polski, więc to jest kwestia nawet odpowiedzialności w kategoriach racji stanu. No po prostu rząd musi się tym zająć jak najszybciej i dobrze, mądrze efektywnie zainwestować te pieniądze.
O tym, jak dalej będą przebiegały rozmowy w ramach koalicji, ale też oczywiście o wynikach wyborów na bieżąco informujemy na łamach Rzeczpospolitej i na rp.pl. Teraz bardzo już dziękuję Państwa i moim pierwszym gościem dzisiaj Rzecz o Polityce był Adam Jarubas, europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.
Dobrego dnia.